Naszym gościem jest Monika Gajek, przewodniczka po Łodzi, Centrum Turysty Księży Młyn.
Tak, witamy. Dzień dobry Państwu.
A przejdziemy się po największym zabytkowym kompleksie fabrycznym w Łodzi, czyli po Księży Młynie. To by najpierw może trzeba było wyjaśnić, dlaczego to jest Księży Młyn.
No tak, nazwa jest bardzo ciekawa. Nazwa pochodzi jeszcze z czasów średniowiecza, ponieważ na rzeczce Jasień, która przepływa przez Księży Młyn, w średniowieczu stały młyny. Jeden z nich należał do księdza, właśnie ten, który w okolicach ulicy Przędzalnianej stał, należał do księdza i stąd się wzięła nazwa Księży Młyn. Wtedy oczywiście, kiedy był młyn, jeszcze nie było żadnych zabudowań fabrycznych, ani domów robotniczych. Wtedy to były z reguły pola w okolicy tego miejsca.
A później to miejsce zaczęło nam się bardzo, bardzo zmieniać. To już jest XIX wiek i przyjeżdża tutaj do nas Karol Szajbler, król bawełny.
Tak, tak nazwaliśmy go w Łodzi, bo rzeczywiście był najbogatszym łódzkim fabrykantem. Ale zanim Szajbler się pojawił na Księży Młynie, to jeszcze wcześniej tam byli inni fabrykanci. Tak? Także z pewnymi powodzeniami, niepowodzeniami tam jeszcze kilku innych fabrykantów działało. I Szajbler, który przyjechał w połowie XIX wieku do Łodzi, zaczął swoją działalność w miejscu, gdzie jest teraz Plac Zwycięstwa, tam na Wodnym Rynku. Tak to wtedy się nazywało to miejsce. Tam zbudował, wydzierżawił teren i zbudował swoje pierwsze fabryki oraz dom. I kiedy mu już się powiodło, w 1870 roku kupił teren Księżego Młyna. Wtedy tam była spalona fabryka. On tę fabrykę odbudował i zbudował całe osiedle, całe zaplecze dla robotników, które do tej pory funkcjonuje.
No on stworzył to chyba coś więcej niż tak naprawdę osiedle dla robotników, bo powstało miasto w mieście.
Tak, nazywamy to miastem w mieście. Tak mieszkańcy, starzy mieszkańcy Księżego Młyna nazywali to miejsce, ponieważ tam właściwie stamtąd nie trzeba było się ruszać. Tam można swoje życie było spędzić, bo tam była przede wszystkim praca i dom dla robotników, ale tam były też sklepy, tak zwane konsumy. Była na miejscu szkoła. W pobliżu były dwa szpitale dla dzieci i dla robotników, oraz kościół, który był niezwykle ważny dla całej społeczności robotniczej.
Powstały też ogrody i parki.
Tak, były parki, tak. Były już w sąsiedztwie jest Park Źródliska, który powstał wcześniej, zanim jeszcze Szajbler się w Łodzi pojawił. Natomiast dużo terenów zielonych. Szajbler zadbał też o rozrywkę dla robotników. Był klub sportowy. Także całe takie zaplecze.
No i co w tym klubie sportowym można było robić?
Były na początku, tam gdzie teraz jest taki żółty budynek, w którym była szkoła, tam teraz jakieś centrum medyczne jest, tam był plac taki sportowy, tam można było w skok w dal skakać i inne zawody uprawiać. Takie miejsce takie dla treningów, dla uprawiania takiego indywidualnego sportu. Później się to zaczęło bardziej formalizować, aż do zaistnienia takiego klubu sportowego, którego miejscem były tereny przy ulicy, między ulicami Milionowa, Kilińskiego i Tymienieckiego. Tam, gdzie przez lata był klub Włókniarz. Szkoła Mistrzostwa Sportowego na tym terenie teraz się mieści.
Jeżeli chodzi o kościół, to był to kościół katolicki.
Tak, kościół katolicki, chociaż sami Szajblerowie byli ewangelikami, bo to byli Niemcy.
Niemcy.
Tak, tak. Natomiast tak w Łodzi było, to było powszechne, że niezależnie od tego, jakiego wyznania był fabrykant, jeżeli była taka potrzeba, to przekazywali pieniądze na budowę innych świątyni. Tak ewangelicy i na kościoły katolickie, i na synagogę, i na cerkiew, i odwrotnie również. Zawsze podkreślam, że to nie, wydaje mi się, że to nie jest tylko z dobroci serca te składki, te zrzutka, jakbyśmy w tej chwili powiedzieli, te zrzutki były, ale też później można było się tym pochwalić. W prasie zamieszczano informacje, kto jaką kwotę przekazał na budowę świątyni, co wzmacniało prestiż danej osoby, danego fabrykanta. No bo wiadomo, że ludzie byli bardzo religijni, więc jeżeli ktoś przekazał pieniądze na budowę ich świątyni, to w ten sposób szacunek się zdobywał.
Jeżeli chodzi o ludzi, którzy tam zamieszkiwali to osiedle Księży Młyn, to oni mogli odpoczywać właśnie w parku na przykład, czy w parkach. to było tak. Więcej niż jeden park?
No, teren, jest tam park nad Jesienim, ale teraz w tej chwili tak się to nazywa. Wtedy to były takie no, tereny przy folwarku raczej takie, ale takim głównym parkiem był park Źródliska. No i był jeszcze taki ogródek tutaj w tej chwili na tyłach szkoły przy parku, przy pałacu Herbsta. Ta szkoła zbudowana po II wojnie światowej, to tam z tyłu był taki ogród, który był przy domu, taki dom rozrywki, byśmy powiedzieli, takie miejsce, gdzie można było się spędzić wolny czas. Później tam była biblioteka i tam był ogród właśnie.
I co nam te... No właśnie, bo chciałam podpytać, co nam te parki proponowały, jeżeli chodzi o odpoczynek.
No w części tej Park Źródliska był podzielony na dwie części. Część tam gdzie jest Park Źródliska 2 teraz jest, to był prywatny ogród Scheiblera, ale Park Źródliska 1 był cały czas dostępny dla wszystkich ludzi. Były koncerty na przykład, tak jak teraz ta tradycja obecna, że
koncerty są w Altanie.
Koncerty w Altanie co tydzień w czasie letnim. To były również finansowane przez Scheiblera koncerty dla robotników. Na przykład była wystawa roślin, wystawa właśnie w Parku Źródliska 1, taka bardzo znacząca dla całego terytorium, no, kraju trudno powiedzieć, tak był czas zaborów, ale tutaj fabrykanci właściwie się prześcigiwali w tym, kto jaki pawilon otworzy i zaprezentuje swoją roślinność. Także i pani Scheiblerowa w tym brylowała, i pan Herbst, który był też członkiem rodziny. Oni mieli najpiękniejsze pawilony. No i też na wystawie tej właśnie zielonej pani Scheiblerowa zdobyła pierwsze miejsce za wyhodowanie ananasa, chociaż tego ananasa ktoś jej skradł. Zanim jeszcze wystawa się, zanim ogłoszono ostateczny werdykt, to został ten ananas skradziony, ale ponieważ go wszyscy widzieli, to pani Scheiblerowa otrzymała nagrodę pierwszą właśnie za wyhodowanie tego ananasa.
No proszę. Zajrzyjmy może do domów robotniczych, do tych famuł. Jak one wyglądały? One były wszystkie takie same.
Były, znaczy domy jako takie były bardzo podobne, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że one są identyczne, jeżeli mówimy o tych pierwszych 18, bo pierwsze domy robotnicze, które powstały na Księży Młyny, to były 3 rzędy po 6 domów. I na pierwszy rzut oka one się wydają identyczne, a wcale takie nie są, bo różnią się, jak się tak dokładnie przyjrzymy, one się różnią wykrojami okien, wykrojami drzwi, czasami są różne dachy, także troszkę są zmienione te domy, ale z reguły w każdym takim domu było kilkanaście mieszkań jednoizbowych, które miały około 23-24 metry i dwuizbowe, to było te pierwsze 23 metry plus 11 metrów. Także takie były metraże dla mieszkań dla robotników. Oczywiście wydaje nam się w tej chwili, że to jest bardzo mała,
malutkie,
tak, gdzie, szczególnie, że mieszkało tam kilkanaście osób czasem, bo rodziny po pierwsze były wielodzietne, a po drugie no, był wielki głód mieszkaniowy, więc kto mógł, to za, no, po prostu zapraszał też rodziny swoje ze wsi przyjeżdżające najczęściej, aby tam mieszkały. Ale dla nich, dla tych robotników to było duży przywilej, żeby tam mieszkać. Przede wszystkim było blisko do pracy. Nie trzeba było kilka kilometrów dziennie do tej pracy podążać. Po drugie było ciepło. No, były piece, ludzie palili w piecach, ale mieli na sucho, mieli ciepło. W pobliżu był sklep, była szkoła, tak jak już o czym wspomnieliśmy, całe zaplecze. Także no, żyło się w miarę dobrze. Myślę, że na tamte czasy to bardzo dobrze się tam żyło.
Zastanawiała się pani, czym oni się zajmowali w dobie, kiedy nie mieliśmy telewizora, nie mieliśmy nawet radia, o internecie nie wspominając.
Myślę, że ludzie bardziej się ze sobą kontaktowali tak personalnie. Śmieję się zawsze, jak prowadzę wycieczki i stajemy przy pompie, która jest pośrodku tej głównej alejki i pytam dzieci, jak myślicie, dlaczego ja nazywam to starodawnym internetem, to miejsce? No i kombinują, wspólnie dochodzimy do takiego wniosku, że po prostu ludzie się tam spotykali i przekazywali sobie wzajemnie informacje. Takie miejsce spotkań to było, bo kilka razy dziennie trzeba było po tą wodę iść, zabrać wodę. No i po prostu ludzie się tam towarzysko też spotykali. Myślę, że taką rozrywką były właśnie spotkania, były ploteczki na pewno też. Za dużo też czasu wolnego w tygodniu ludzie nie mieli, bo ludzie bardzo długo pracowali, kilkanaście godzin na dobę, więc byli bardzo zmęczeni. I myślę, że po prostu no, też na czas, resztę czasu wolnego spędzali na sen, ewentualnie jakiś posiłek.
Jeżeli chodzi o osiedle Księży Młyn, to my w ogóle możemy na to osiedle spojrzeć szerzej albo wężej, bo albo mówimy tylko o osiedlu, tam tak, gdzie teraz powiedzmy jest trochę mieszkań, to jest kilka ulic.
Tak, też zawsze wyjaśniam, bo teraz to pojęcie, tak jak pani powiedziała, się troszkę poszerzyło, bo mówimy też o Parku Źródliska, że to jest Księży Młyn, że aż Księży Młyn prawie, że do Piotrkowskiej sięga, bo tam są tereny po fabrykach szajblerowskich i tak się utożsamia tereny, które były własnością rodziny Szajblerów bądź spółki, bo później z Gromanami się właśnie firma połączyła, nazywa się to tak potocznie Księży Młyna, ale jeżeli patrzeć na historyczny Księży Młyn, na ten taki teren, który Szajbler zakupił, to ograniczały go ulice. Obecna fabryczna, obecna magazynowa, to jest pomiędzy firmą Szajblera a firmą Gromana. To jest taka wąska uliczka. Jest ulica Przędzalniana i ulica Milionowa. I to jest teren Księżego Młyna. Taki historyczny, ten pierwszy. A później były też tereny troszkę po drugiej stronie ulicy Przędzalnianej zakupione tam, gdzie Pałac Herbsta, także też te tereny szajblerowskie.
Tereny szajblerowskie to są również rezydencje, dzisiaj muzea.
Tak.
I przede wszystkim pewnie Pałac Herbsta, tak lubiany. Tak,
w najbliższym sąsiedztwie Księżego Młyna jest właśnie, tak jakby na terenie Księżego Młyna jest Pałac Herbsta. To pałac fabrykanta, który był blisko związany z rodziną. Herbst był pracownikiem Szajblera, bo on był dyrektorem w fabryce tej największej, najdłuższej w Łodzi, tej przędzalni, która jest na skrzyżowaniu ulicy Tymienieckiego, ulicy Przędzalnianej. On był tam dyrektorem, Szajbler go zatrudnił. No i popatrzył, że to bardzo dobrze mu się sprawuje ten właśnie pan Herbst i myślę, że pomyślał, że dobrze by było go zatrzymać w rodzinie i postanowił swoją najstarszą córkę wydać za mąż za pana Herbsta, Matylda i Edward Herbst otrzymali w prezencie ślubnym, chociaż nie jest to do końca prawda, to nie był prezent ślubny, bo ponieważ pałacyk, w którym oni zamieszkali, był zawsze majątkiem firmy. Tak się przyjęło, mówi się, że to prezent ślubny, bo to ten pałacyk został wybudowany dla tych młodych małżonków, natomiast on zawsze był majątkiem firmy, ten pałac, tak? Także nie był to prezent jako taki.
No ale tak czy inaczej, piękne prezenty, tak sobie myślę, no, tak, kiedyś, prawda? Myślę, że
wszyscy byśmy się cieszyli z takich, tak, nawet nie naszych prezentów.
Jeżeli chodzi o Księży Młyn, to on powstał w pobliżu rzeki Jasień. Ta rzeka Jasień odgrywała w ogóle rolę w przemysłowej Łodzi.
No tak, wszystkie rzeki, które w Łodzi były, a mieliśmy ich kilkadziesiąt, już się teraz mówi, kiedyś się mówiło 18.
Co się stało z tymi rzekami?
One to nigdy nie były szerokie ani głębokie rzeki. To były rzeki, które miały około 2 metrów w szerokości, metr głębokości, ale rzeczki o wartkich strumieniach. No i teraz jeszcze jedna rzecz. My nazywamy to rzekami, ale według katastru Wód Polskich to są cieki wodne w tej chwili współcześnie. Natomiast kiedyś były to rzeczywiście takie rzeczki.
No taka odnoga Neru, ten jasień.
Dopływ.
Dopływ.
Dopływ, tak. Mhm. Bo one się tam w pewnym momencie spotykają, te wszystkie rzeczki. Natomiast jedynymi prawdziwymi rzekami w Łodzi w tej chwili współcześnie to jest Ner i Bzura. Tak, jedna na północy, na południu Ner, na północy Bzura, natomiast reszta to cieki wodne. I co się z tymi rzeczkami stało? No, niestety wody tam już nie ma. Właściwie jest wtedy niosą wodę, kiedy jest opad jakiś, a tak to są takie strumyczki, takie cieki wodne. One w większości zostały, te rzeki, wprowadzone w podziemie. Natomiast można zobaczyć rzeczkę Jasień, na przykład przy ulicy Wulczańskiej. Tam jest jeszcze resztka takiego mostu na rzece Dąbrówce. W pobliżu była też rzeczka Dąbrówka. I tę rzeczkę można w kilku miejscach zobaczyć. Tutaj na terenie Księżego Młyna jest to dosyć trudne, ponieważ ona płynie na terenach takich niedostępnych dla wszystkich. Jest w takim otwartym kanale, ale tego nie nie można zobaczyć z ulicy. Przepływa przez staw na przy ulicy, między ulicą Rydza Śmigłego a Przędzalnianą, a później sobie płynie i później wchodzi tam pod ziemię. Tak dokładnie nie wiem, jak to wygląda, ponieważ nigdy tego nie miałam okazji
tak
zobaczyć.
Tak czy inaczej, te cieki zeszły nam pod ziemię.
Pod ziemię,
niespecjalnie
tak.
Możemy je teraz podziwiać.
Momentami może tak.
Na Księżym Młynie mamy stawy.
Tak, są. Jest staw właśnie ten, o którym wspomniałam przed chwilą, czyli przy ulicy Przędzalnianej. To był staw na rzece Jasień. I tak jak może nie wszyscy z Państwa zastanawiali się na to, ale tam jest zdecydowana różnica poziomów, bo staw jest dużo wyżej. Tam, gdzie Pałac Herbsta, tam jest staw, jak popatrzymy na ulicę Przędzalnianą, po jednej stronie jest dużo wyżej, a jak popatrzymy na drugą stronę ulicy Przędzalnianej, tam jest obniżony teren, bo tam prawdopodobnie właśnie w tym miejscu stał, gdzie obniżony teren stał młyn i to był młyn nasiąbierny, czyli rzeka, woda spiętrzona w stawie spadała na łopatki tego młyna i od góry i po prostu w ten sposób napędzała to koło młyńskie, bo jednak nurt tej rzeczki nie był wystarczający, żeby to był młyn, który pod spodem poruszał koło młyńskie, czyli z góry woda leciała. Tak jak taki młynek na plaży, czasem dzieci zrzucają piasek czy wodę z góry i ten młynek się kręci, to właśnie w ten sposób to młyn nasiębierny. W Łodzi, tutaj na Księżym Młynie są duże spadki terenu, ponieważ na 17 metrach jest, przepraszam, na 2 kilometrach jest 17 metrów spadku, także to też można zauważyć, jak się jedzie na przykład ulicą Milionową w stronę ulicy Kilińskiego, to widać rzeczywiście, że jest spory nachył terenu, spory spadek terenu.
Czyli wystarczy, że trochę popatrzymy.
Trzeba troszkę tak, porozglądać się, bo zazwyczaj to są utarte nasze drogi, nie patrzymy, nie rozglądamy się, myślimy, żeby szybciej dojechać do domu, ale tak jak jest spokojniej, jak się troszkę zastanowimy, to widać te.
A jak było, niech mi pani powie, pani Moniko, jak było z czystością na Księżym Młynie? W ogóle chyba Łódź była bardzo zanieczyszczona.
No, wie pani, jak nie było kanalizacji.
No właśnie.
To wszystkie ścieki płynęły ulicami. To był problem dopiero w latach 20. XX wieku.
No bo w tych Famułach nie było łazienek.
Nie było łazienek. Ludzie myli się w domach, w miskach. Były też łaźnie w firmach, w fabrykach. I też łaźnie miejskie, takie, za które trzeba było zapłacić. No to już była indywidualna, taka indywidualny sposób dbania o higieny, tak? Kto kiedy mógł i chciał. Natomiast toalety były, tak zwane wychodki, były na podwórkach. I też, to tutaj taka dygresja, dzieci nie wiedzą, co to jest wychodek. Jak się oprowadza grupy dzieci, nie wiedzą, co to rynsztok, nie wiedzą, co to wychodek. Więc mówiłem, że to takie właśnie nieprzenośne tojtojki. Dociera wtedy. Ale jedna rzecz jeszcze a propos tej czystości na Księżym Młynie. Na Księżym Młynie nie było rynsztoków, ponieważ na Księżym Młynie była taka lokalna kanalizacja. Teraz ostatnio podczas remontu, rewitalizacji Księżego Młyna przy komórkach odnaleziono taki bardzo dobrze zachowany ceglany kanał w ziemi zachowany. No i tak doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że to była lokalna kanalizacja. Były otwory umożliwiające wylewanie nieczystości z kuchni, no bo jak my to naczynia, no to te wszystkie nieczystości nie szły do rynsztoku, tylko były właśnie wylewane do tego kanału. Były też odpływ ze śmietników, bo na podwórkach były duże śmietniki. W tej chwili, jak Państwo będziecie chodzili, to można zobaczyć takie duże gazony kwietne, takie o obłych kształtach. I to jest zarys dawnych śmietników. I był odpływ właśnie z tych śmietników, ponieważ one były otwarte. Ludzie wyrzucali, jakbyśmy współczesnym językiem powiedzieli, odpadki bio w tej, tylko tam, no bo innych praktycznie nie było. I gdyby tam napadała woda na te odpadki bio, to wszystko by gniło. Więc nadmiar wody po prostu na dole wypływał i też był odpływ do tego podziemnego kanału. No i jeszcze jedna taka ciekawostka, bo też był odpływ z tych wychodków. Z tym, że z dołu kloacznego u góry był odpływ. Gdyby ten dół kloaczny się przepełnił, to nadmiar nieczystości mógł wtedy się wylać do tego kanału, do tej kanalizacji. Później wszystko szło, ponieważ nachylenie terenu jest w stronę ulicy Tymienieckiego, wszystko szło w stronę ulicy Tymienieckiego i tam był duży kanał jeszcze z czasów, tam jest do tej pory taki duży kanał z czasów szajblerowskich. No i później jest nachylenie terenu w stronę ulicy Kilińskiego, tak jak już wspomniałam, no, a tam już sobie możemy domyśleć, bo tam były rzeczki.
I tam wszystko nam pięknie spływało, tak?
Tak, dokładnie. Aha. No ale na Księżu mu nie było czysto. Jeszcze ciekawostka może taką powiem właśnie a propos czystości, utrzymywania czystości. Ludzie, kiedy świętniki się te z odpadkami bio się przepełniły, to był, przyjeżdżał ktoś ze wsi, zabierał to kompost właściwie, tak później z tego mógł być, zabierał to i przywoził ludziom piasek do, później zimą mogli posypywać alejki. Tak.
Taka wymiana.
Taka wymiana była.
No taki swoisty barter.
Dokładnie.
Bardzo nam się zmienił Księży Młyn, wypiękniał. Jest wielu łodzian, którzy uważają, że to jest najpiękniejsze miejsce w Łodzi w tej chwili.
Tak, Księży Młyn się bardzo zmienia. Domy po kolei, wszystkie domy robotnicze są remontowane. To już widać, jak się idzie główną aleją, że już tam rzeczywiście ta zmiana jest taka bardzo wyraźna. Szczególnie, że główna alejka została teraz jeszcze odnowiona. Jest taka centralna aleja ze żwirem, jest inne oświetlenie, jest przełożony bruk ulic, bo bruk zostanie zachowany. I to już bardzo dobrze widać. Zmienia się też ta przestrzeń przy ulicy Przędzanianej. Tam po kolei te domy też są remontowane.
To tam powstały przecież najpiękniejsze lofty również w Łodzi.
Tak, tam są takie na ulicy Przędzalnianej i na Księży Młynie. No to właściwie to są takie domy, mieszkania dla dawnych mieszkańców Księżego Młyna. Natomiast lofty to głównie w fabryce. Tak, tam to lofty. A tutaj chociaż niektóre z mieszkań, które są na przykład dwupoziomowe, możemy nazwać loftami, tak? Takimi w dawnym domu robotniczym, bo ich przestrzeń jest duża. Tam właśnie jak wykorzystano poddasze w niektórych tych mieszkaniach, no to wtedy jest duży metraż dwupoziomowy, także no można to też nazwać loftami. Ale generalnie taka średnia mieszkań w teraz, współcześnie, ponieważ mieszkania były scalane, to jest około 50 metrów. Są mniejsze, są większe, ale średnia to jest około 50 metrów. No i rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, jest to moim zdaniem też najpiękniejsze miejsce w Łodzi. Jeszcze jak pamiętam taką sytuację, kiedy jeszcze nie pojedyncze tylko domy były wyremontowane, kiedyś szłam zimą, tak, jeszcze nie pracowałam na Księży Młynie, to taki był mrozik i tak mówię, jakie ja mam szczęście, że ja mieszkam w Łodzi, że ja mogę poczuć klimat tego miejsca, że to jest, no jest tam pięknie po prostu, jest tam niezwykle.
Jest rzeczywiście nadzwyczajne. W 71 roku teren Księżego Młyna został uznany za zabytek architektury przemysłowej, a dzisiaj Księży Młyn jest takim magnesem, który przyciąga przede wszystkim chyba artystów.
Nie tylko, artyści też, bo tam jest dużo pracowni artystycznych już od ładnych paru lat. Jeszcze tam ma chyba jeszcze jedna albo dwie pracownie mają tam powstać teraz w tych wyremontowanych famułach. I jeszcze ma być tam plac zabaw dla dzieci na jednym z podwórek, także jest takowy w planach. A przyciąga tu wszystkich, właściwie wszystkich, którzy chcą poczuć taki,
no ale to jest fantastyczny plener na takie wydarzenia różnego rodzaju kulturalne.
Koncerty, wydarzenia, targi staroci i rękodzieła odbywają się już od kilku lat, bo tam była taka przerwa, ale teraz już od trzecia edycja targów. W tamtym roku rozpoczęto koncerty, letnisko Księży Młyn, podobno to ten cykl ma być kontynuowany troszkę w zmienionej formule, ale mają być koncerty na Księży Młynie. Jakieś wydarzenia, majówka to jest wydarzenie z Muzeum Kinematografii, to jest takie przeznaczone dla dzieci, filmy wtedy są wyświetlane. Także no,
to są plenerowe?
To są plenerowe
projekcje.
Tak, projekcje dla dzieci właśnie z tyłu szkoły na Księży Młynie. Tam jest specjalnie został przygotowany do tego teren z całym takim zapleczem dla też no, jeżeli muzycy potrzebują jakieś pomieszczenia, także zostało to tam to przygotowane, żeby można było organizować koncerty i inne wydarzenia.
No perełka Łodzi, moim zdaniem, bo tak oczywiście, jak nie bardzo spacerujemy po mieście, to może jak ktoś do nas przyjedzie, to zaprosimy na Piotrkowską i do manufaktury. Ja bym polecała na pierwszy spacer nawet, na Księży Młyn, żeby się zapoznać. Można także brać udział w waszych wycieczkach. Przed nami kolejna taka wycieczka.
Powiem nawet, że edycja, ponieważ jest to trzeci rok, kiedy od w każdą niedzielę w miesiącach letnich organizujemy wycieczki po Księży Młynie. Tytuł tej wycieczki to Magiczny Księży Młyn. Myślę, że aż do końca września, co na razie rozpisaliśmy do końca maja wycieczki, ale myślę, że aż do końca września właśnie cyklicznie co niedzielę ten spacer się po Księży Młynie odbędzie.
To jeśli wybierzemy się, także zapraszając na przykład osoby, które nas odwiedzają na Księży Młyn, to możemy tam nie tylko pozwiedzać, a możemy także usiąść i coś zjeść.
Tak. Właśnie otworzył się taka nowa przestrzeń restauracyjna, restauracyjno-kawiarniana na Kocim Szlaku. Koci Szlak to jest taka alejka wzdłuż szkoły, tutaj prowadząca do Parku Źródliska. Na tej alejce niedługo mają stanąć koty, rzeźby kotów. W budżecie obywatelskim została przegłosowana taka właśnie nasza propozycja na rzeźby kotków.
A skąd te koty? Dlaczego to jest Koci Szlak?
Dlaczego Koci Szlak? No więc ja powiem taką zwyczajową nazwę. Tak mieszkańcy twierdzą, że zwyczajowe wyjaśnienie tej nazwy. Mieszkańcy twierdzą, że ponieważ były tam sklepy i wyrzucono odpadki na koniec dnia, konsumy, sklepy obok Kociego Szlaku, były myszy. I wszystkie koty, które były w domach robotników, a dużo mieli robotnicy kotów, chodziły na polowanie na myszki właśnie na tą alejkę. To była taka wąska alejka, kiedyś, teraz jest szeroka droga, a kiedyś wąska alejka. Tam było dużo kotów i nazwa stąd się wzięła Koci Szlak, przepraszam, a też niektórzy uważają, że ponieważ tam był kiedyś wydawnictwo Piątek 13, z którym miało w logo kotka, to tam stąd się nazwa
że
tego.
Że tak można nawiązać.
Tak, tak. Z jedna i druga.
Targi staroci też mają w nazwie.
One są na Kocim Szlaku właśnie, bo one są jakby może przylegają do tego Kociego Szlaku. No ale właśnie na Kocim Szlaku powstał taka właśnie przestrzeń, gdzie jest kilka restauracji, gdzie są kawiarnie i tam ta przestrzeń żyje głównie wtedy, kiedy jest ciepło. Chociaż no oczywiście można usiąść w środku w restauracji, w kawiarni, ale to ma swoją taki no, szczególny taki efekt przyjemności, doznań, kiedy jest rzeczywiście ciepło na dworze, kiedy można usiąść przy stoliczkach, właśnie już delektując się tą okolicą. I zauważalne jest to, że pierwsze promienie słońca, chociaż jeszcze jest zimno albo zima, ale jakie są promyki słońca, to ludzie już chcą usiąść na dworze, już tam się napić kawy czy jakieś tam przekąskę zjeść.
A można odnieść wrażenie, że jest się w ogóle nie w Polsce nawet, prawda? W tym
tak,
miejscu.
Można. I jeszcze jedna rzecz taka zauważalna, że wiele osób przyjeżdżających z zagranicy, bo jest dużo turystów, oni szczególnie doceniają to miejsce. Oni widzą właśnie tą urodę tego miejsca, tę niezwykłość, tę magię tego miejsca. To można rzeczywiście poczuć. Niektórzy turyści, którzy przyjeżdżają, słysząc tylko nazwę Księży Młyn, na nich chcą wejść do środka, do budynku. Wydaje mi się, że to jest młyn. Nie przeczytali wcześniej, z czym się to wiąże, ta nazwa. I wydaje mi się, że tam będzie młyn i oni do tego młyna wejdą i tam zobaczą, jak w środku to wygląda. No ale tutaj na miejscu, no to już kierujemy ich właśnie tam, gdzie jest punkt informacji, kierujemy ich, dajemy ulotki i mówimy, mamy takie zdjęcia pokazujące rozkład, starą taką grafikę pokazującą rozkład Księżego Młyna i pokazujemy wszystko, o co chodzi w tym Księżego Młynie.
Bardzo gorąco polecamy, zwłaszcza teraz, kiedy już te cieplejsze promienie słońca nam towarzyszą i jeszcze do tego pięknie oświetlają zabytkowe tereny pofabryczne Księżego Młyna, a tutaj mamy i cegłę, i ten bruk, i to wszystko gdzieś pięknie zachowane.
Zachowane wszystko, no. Odnowione teraz, pięknie wygląda, pięknie.
Bardzo gorąco polecamy na te wiosenne wycieczki.
Bardzo serdecznie zapraszam Państwa.
Monika Gajek, przewodniczka po Łodzi, Centrum Turysty Księży Młyn, była naszym gościem. Bardzo dziękuję
za to spotkanie. Ja też bardzo dziękuję.